Dzień dobry, cześć. Nazywam się Radek Drzewiecki i od ponad 17 lat prowadzę firmę Lean Passion. Zawodowo zajmuję się strategią, kulturą organizacyjną, przywództwem oraz zwiększaniem efektywności firm i ludzi. Dodatkowo jestem założycielem dwóch startupów technologicznych Sherlock Waste oraz University. Robię to, co robię, ponieważ chcę, by firmy były świetne, a ludzie szczęśliwi w pracy. Dlatego dla mnie skuteczny menedżer to nie tylko taki, który osiąga cele, ale robi to z ludźmi, potrafi podłączyć ich do strategii firmy. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak być skutecznym CEO, jak zwiększać efektywność organizacji, budować ponadprzeciętne zaangażowanie, zdolność do adaptacji, wygrywać na rynku, rozwijać siebie i Twoich ludzi, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam. Odcinek 116. Czego ludzie oczekują od swoich szefów? Druga część podsumowania ogólnopolskiego badania satysfakcji z pracy 2023. Dzień dobry, moi drodzy, cześć. W poprzednim odcinku opowiadałem o tym, jakie są główne wnioski z ogólnopolskiego badania satysfakcji z pracy, które wykonaliśmy razem z firmą Openfield. Przypomnę tylko, że badanie przeprowadzamy od 2016 roku, więc mamy fajne trendy. Tym razem udało się zebrać pokaźną grupę 3096 respondentów. Jest to grupa dobierana demograficznie i NPS. Najważniejsze fakty, podsumowując poprzedni odcinek, ENPS, czyli na ile prawdopodobne jest, że polecę swojego pracodawcę, jest minus 10 za rok 2023. W poprzednim roku był to NPS plus 7, więc jest spadek o 17 punktów. W 2021 był minus 3, 2020 minus 10, 2019 minus 23 i minus 10, 2018, więc te minus 10 pojawia się po raz trzeci w naszym badaniu. Można powiedzieć, że wróciliśmy do trendu i to jest normalne. Ważne jest to, że wszystkie branże są dzisiaj na minus. Nie ma żadnej branży, która jest na plus. I 7 najważniejszych czynników współistniejących z satysfakcją z pracy w korelacjach Pearsona to jest numer 1. Mój pracodawca dba o poczucie przynależności do organizacji. Numer 2, który będziemy dzisiaj rozwijać, dba o satysfakcjonujące zarządzanie pracownikami przez przełożonych. Zapewnia przyjazną atmosferę. Numer 3. Oferuje pracę atrakcyjną pod względem finansowym, umożliwia pracownikom zgłaszanie problemów, skutecznie rozwiązuje, umożliwia rozwój i naukę i umożliwia work-life balance. Mówi się o tym, że ludzie przychodzą do pracy i odchodzą od swojego szefa i ta maksyma ma swoje potwierdzenie w naszych badaniach, dlatego że mówiłem wam też w poprzednim odcinku, że porównanie oceny swojego lidera, my mamy w ostatnim badaniu 29% osób nie poleca pracy ze swoim bezpośrednim przełożonym, czyli daje mu ocenę pomiędzy 0 a 6, to są krytycy lidera. 75% ludzi, która nie poleca pracy ze swoim szefem, nie jest zadowolona z pracy, 63% nie jest zmotywowana, 76% nie poleci pracodawców i uwaga, 66% ludzi deklaruje, że odejdzie z pracy, jeśli negatywnie ocenia swojego szefa. Można więc powiedzieć, że liczba osób, które szukają pracy, które deklarują, że odejdą z pracy, wzrasta dwukrotnie, jeśli ludzie negatywnie oceniają swojego szefa, bo średnia dla całej grupy jest 33%. Po drugiej stronie mocy 67% osób deklaruje, że nie odejdzie z pracy, jeśli pozytywnie ocenia swojego szefa. Jedynie 13% ludzi deklaruje, że odejdzie z pracy, jeśli pozytywnie ocenia swojego szefa. Tam prawdopodobnie brałbym pod uwagę aspekt finansowy, aspekt za niskiego wynagrodzenia. I ci szefowie, ci bezpośredni przełożeni, których w Polsce mamy taką liczbę, ja bym celował 2 miliony około, jak już wielokrotnie powiedziałem, to są ludzie, którzy dzisiaj są poddani ogromnej presji. Są między młotem a kowadłem. Kiedyś, tak jak mówiłem, wystarczyło przejmować się wynikami, dzisiaj trzeba się troszczyć o wyniki i o ludzi. I są w takim imadle, które zaciska się z dwóch stron. Z jednej strony jest szef, który mówi dawaj, 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 więcej, lepiej i lepsze wyniki, a z drugiej strony są pracownicy, którzy połapali się, że można wybierać miejsca, w których się pracuje, bo mimo kryzysu, który mamy, i tak nie ma ludzi do pracy i to jest ten ambiwalentny aspekt rynku pracy, który mamy dzisiaj nie tylko w Polsce, ale też na świecie. Wiemy już, że ten szef jest ważny, wiemy, że jest na drugim miejscu, jeśli chodzi o top 7 czynników. Ja bym powiedział, że na drugim i na pierwszym, bo poczucie przynależności pracowników do organizacji to nie jest tylko misja, wizja i wartości na ścianie, ale też działające w praktyce, a kto inny ma zadbać o to, że kultura organizacyjna jest żywa. Dla mnie w ogóle szef jest reprezentantem firmy wśród pracowników. I to on decyduje o tym, jak się czują ludzie w firmie w bardzo dużym zakresie, tak? To on jest ambasadorem organizacji albo skutecznie, że tak powiem, odciąga ludzi od firmy. Rzadko kiedy szefowie mają neutralną postawę. A ludzie oglądają nas jako szefów. Ja mówię tutaj o bezpośrednich przełożonych, tak? Jeżeli ktoś ma pracowników, którzy bezpośrednio do ciebie raportują, to ludzie oglądają nas 100 razy częściej niż my ich i po prostu patrzą, są wpatrzeni w nas, ale niekoniecznie jak w ikonę, tylko w to, co robimy, jak się zachowujemy na co dzień, dlatego ja często metaforycznie mówię, że od przywództwa nie ma urlopu. To znaczy, że swoją postawą po prostu budujesz taki, a nie inny autorytet. Jednym z aspektów, które my sprawdzamy w naszym badaniu, oprócz tego, czego ludzie oczekują od firmy, jakie jest 7 czynników mających związek z satysfakcją z pracy, to jeszcze sprawdzamy, jakie są oczekiwania względem szefa, jak powinien pracować lider na co dzień, jak skorelowane jest ze sobą oczekiwania względem lidera, a środowiskiem przyjaznym pracy. I co roku listujemy takie top 10 najważniejszych aspektów dla pracowników względem tego, jaką postawę powinien mieć lider. Ja je nazywam też trochę pod prąd non-MBA skills, bo nie trzeba mieć kompleksów, wiecie, gorszego wykształcenia niż ludzie po Stanfordach, Harvardach, a być ciągle dobrym liderem, bo nie ma wśród tych czynników, o których będę za moment mówił, nie ma absolutnie rzeczy związanych mocno z umiejętnościami. Więc, moi drodzy, usiądźcie wygodnie w fotelach samochodowych czy też domowych, bo właśnie przedstawię wam top 10 oczekiwań względem lidera. Znowu 2023. Pamiętajcie, że próba jest 3096 osób, więc te badania są bardzo, bardzo, bardzo poprawne, jeśli chodzi o statystykę. Numer 1. O ile dobrze pamiętacie, w przypadku 7 najważniejszych czynników współistniejących z satysfakcją z pracy, to numerem 1 tam był: mój pracodawca dba o poczucie przynależności do pracowników. I uwaga, wiecie, jaki jest numer 1 wśród szefów? Czego pracownicy najbardziej oczekują od liderów? Mojemu szefowi zależy na poczuciu przynależności pracowników do organizacji. Jak wyjaśniałem w poprzednim odcinku, jest to związane z tym, że jest niebezpiecznie na zewnątrz, wiatr hula, jak to Sinek kiedyś mówił, poza jaskinią jest ten tygrys szablozębny, jest bardzo dużo niebezpieczeństwa, więc w jaskini mogę na siebie liczyć. I to poczucie przynależności dla mnie powinno być skorelowane mocno z poczuciem bezpieczeństwa, więc pracownicy z punktu widzenia bezpieczeństwa i emocjonalnego czują się częścią czegoś więcej niż oni sami. Więc numer 1 oczekiwań pracowników względem szefa zależy mu na poczuciu przynależności pracowników do organizacji. Numer 2. Stwarza warunki do otwartego mówienia o problemach i wspiera w ich rozwiązywaniu. I to jest bardzo ważna rzecz, ponieważ jak rozmawiacie nieformalnie z ludźmi, to ludzie mówią, że bardzo ważne w pracy, żeby czuli się sobą, żeby nie musieli udawać kogoś innego, żeby czuli się swobodnie. W związku z tym swobodnie mówienie, tylko nie mylić z marudzeniem i narzekaniem, co mi przeszkadza, i słuchanie ludzi, ich feedbacku. Bardzo często menedżerowie mylą słuchanie z podejmowaniem decyzji i załatwianiem dla ludzi wszystkich rzeczy, o które oni poproszą. Nie, nie, nie. Słuchanie nie znaczy, słuchanie ludzi o ich zdanie nie znaczy, że musisz się z nimi zgadzać. Chodzi o to, żeby stworzyć warunki do partnerskiej wymiany argumentów i dyskusji. W każdym razie numer 2 stwarza warunki do otwartego mówienia o problemach i wspiera w ich rozwiązywaniu. Numer 3. Opiera się na faktach, a nie na opiniach innych ludzi, i tutaj jak robimy fokus grupy, to ludzie najczęściej mówią: bardzo wkurza mnie to, kiedy mój szef ocenia mnie dlatego, że ktoś coś o mnie powiedział. Więc opiera się na faktach, a nie na opiniach innych ludzi. Jeśli dajesz ludziom feedback, że ma słabe rezultaty, to musisz mieć te rezultaty. Jeśli dajesz ludziom feedback, że zaistniało pewne zachowanie, to dlatego, że sam je zauważyłaś, a nie dlatego, że ktoś ci o tym powiedział, bo to jest opinia innej osoby. Numer 4. Dba o atmosferę i integrację zespołu. Chodzi o to, że oprócz zbudowania wcześniej poczucia przynależności, który był numerem 1, to bycie liderem, który codziennie wspiera dobrą atmosferę, codziennie wspiera spójność wartości, zasad, które zespół sobie wypracował, to jest to zadanie na co dzień. I o ile dla mnie budowanie poczucia przynależności to jest pewien aspekt związany z przywództwem. Przywództwo to jest dla mnie podłączanie ludzi do firmy, odrabianie zaległości i tworzenie ram do zarządzania. Mam takie 3 definicje. o tyle dba o atmosferę integracji zespołu, to jest praca ciągła, więc jest to zarządzanie każdego dnia. I teraz wyobraźcie sobie, że jest lider, który ma problem ze swoimi emocjami, jest mocno zestresowany, zalękniony, dlatego on przychodzi do pracy i przekazuje te złe emocje. Nie jest łatwo być liderem, nie? No bo sam jesteś niezintegrowany, niezadowolony, a masz zadbać o atmosferę, więc warto zadbać też o siebie. Numer 5. Szanuję innych ludzi. Dla mnie szanowanie innych ludzi to jest traktowanie ich, jakbyśmy chcieli być sami traktowani i to jest aspekt absolutnie potrzebny do tego, żeby budować zaufanie i budować zespół. Numer 6. Jest otwarty na pomysły i inicjatywy pracowników, nawet jak one są głupie. To nie znaczy, żeby je wyśmiewać, tylko to znaczy, żeby po prostu ich wysłuchiwać, bo z pomysłami jest jak z tortem. Im większy jest ten tort, tym więcej jest brylantów. Około 2-3% wszystkich pomysłów, które zgłaszają pracownicy, są po prostu brylantami. Dają ogromny wpływ na KPI-e, tak jak kiedyś nam w Sherlocku zgłosił pracownik pomysł, który dał 1,5 miliona oszczędności naszemu klientowi i jego pracownik oczywiście. Nie chodzi o to, żeby znowu wdrażać wszystkie pomysły, tylko chodzi o to, żeby dać ludziom je wypowiedzieć i nie wyśmiewać. Numer 7. On jest związany z numerem 1. Zna misję, wizję oraz cele strategiczne organizacji. Pracownicy oczekują od ciebie jako od szefa, albo jeżeli słuchasz mnie i jesteś CEO, czyli od szefów, których zatrudniasz do swoich pracowników, żeby znali misję, wizję oraz cele strategiczne organizacji. Ja przypominam, że 95% menedżerów nie zna misji, wizji i celów strategicznych, więc warto odrobić te zaległości. Numer 8. Utożsamia się z organizacją i dba o jej ogólny rozwój. Czyli nie nabija się ze swojego szefa, nie kwestionuje decyzji swoich przełożonych, nie mówi, że ta firma jest beznadziejna, tylko utożsamia się i reprezentuje firmę przed pracownikami. I zobaczcie, ja przypominam, że te 10 aspektów, o których ja mówię, to nie jest czego oczekuje od ciebie firma, tylko czego oczekują od ciebie pracownicy. Więc moi drodzy, jak idziecie na fajkę przysłowiową ze swoim pracownikiem i obgadujecie firmę, nie wiem, podwyżki, że są za małe i tak dalej, to pracownicy wam przytakują, ale wasz autorytet leży na ziemi. Dlatego, że mówią później, bierze pieniądze większe ode mnie, żeby być szefem, ty patrz i obgaduje tę organizację, to jest chyba chore. Numer 9. Dba o efektywność i wydajność pracy. Jest przeciekawe, że pracownicy oczekują od swojego szefa, że zadba o brak marnotrawstwa, że zadba o to, żeby oni byli efektywni, że zadba o to, żeby realizowali cele. To jest przeciekawe, bo wielu liderów uważa, że nie wolno ludzi cisnąć. I numer 10. Komunikuje się z pracownikami w sposób częsty i otwarty. I to nie chodzi o to, że ty przekazujesz jakieś informacje jako szef, tylko że jesteś. Że jesteś blisko, że wsłuchujesz się w nich, że dbasz o to, żeby ludzie rozumieli swoje cele, że dbasz o to, żeby to robić. Ja na przykład uważam, że potrzebna jest odpowiedź sobie na 4 pytania, żeby być takim szefem, nie? Pierwsze pytanie to jest, trzeba odpowiedzieć sobie, czy ja w ogóle chcę być szefem i chcę być szefem w tej firmie. Drugie pytanie to jest, jak ja rozumiem swoją rolę. Trzecie, czy rozumiem oczekiwania pracowników względem mnie i firmy? No to właśnie ja wam cytuję w tym i w poprzednim odcinku. I czwarte, zbuduję poczucie przynależności sprytnie. Ja do tego używam kontraktu 5R. Za moment 6R, bo dorzucimy do niego rutynę. I te oczekiwania, które mamy od pracowników, te 4 pytania, które ja wam powiedziałem, dotyczą przywództwa, pozostałe dotyczą zarządzania. Ja powiem tak, w dużym, dużym skrócie, pamiętajcie, jeśli jestem liderem, który podjął decyzję, że chce być w tej firmie, sporo rzeczy nie umie na przykład, ale ma chęci, swoją postawą wspiera wartości, misję, wizję, to zrobienie 5R i board meetingów rozwiązuje 80% problemów związanych z zespołami. Całej reszty rzeczy, takich jak problem solving, nie wiem, rozwiązywanie konfliktów, zarządzanie zmianą, można się nauczyć, ale ludzie nie oczekują tego w pierwszej kolejności. Czego ludzie oczekują? Że podłączysz ich do teamu i do firmy. Numer 1. Zależy mu na poczuciu przynależności do organizacji. Numer 2. Stwarza warunki do otwartego mówienia o problemach. No to nie ma lepszego sposobu jak board meetingi, podczas których szef pyta, dobra, jakie były problemy, które wpłynęły na brak realizacji celów. Nie ma lepszego sposobu jak danie ludziom technologii, takiej jak na przykład Sherlock Waste, której ludzie w dowolnym momencie mogą zgłosić, co ich wkurza w pracy. Numer 3. Opiera się na faktach, nie na opiniach innych ludzi. Czyli bez plotek, tylko fakty. Jeżeli dajesz komuś informację zwrotną, przygotuj konkretne zachowania i konkretne przykłady, które widzisz również z punktu widzenia pozytywnego. Numer 4. Dbaj o atmosferę, integrację zespołu. Zobacz, że zespół ma zloty, upadki. Jeśli sam jako lider masz zloty i upadki, porozmawiaj ze swoim szefem, znajdź sobie zawsze kogoś, komu możesz, na czyim osobie, tej ramieniu, której możesz po prostu się wypłakać, oprzeć swoje smutki. Jakoś się tak mówiło, wiem, że nie po polsku, wybaczcie, ja ten podcast nagrywam na żywo. Numer 5, szanuję innych ludzi po prostu, niezależnie od tego, czy mają inne poglądy, ja szanuję innych ludzi. Numer 6, pozwalam ludziom na wymyślanie nowych pomysłów, inicjatyw. Zobaczcie to, jaki to jest przypadek, nie? Menedżerowie mówią, o, moi ludzie nie są zaangażowani, a ludzie mówią, chciałbym, żeby mój szef dawał mi możliwość zgłaszania nowych pomysłów. No to gdzie jest problem? No, problem jest braku dogadania się, że ten jeden mówi to dawaj, a ten drugi wie, że może, nie? I że nikt się z niego nie będzie śmiał. Numer 7, zna misję, wizję oraz cele strategiczne organizacji. Numer 8, utożsamia się z organizacją i dba o jej ogólny rozwój. Numer 9, dba o efektywność i produktywność pracy, wydajność. Numer 10, komunikuje się z pracownikami w sposób częsty i otwarty. Jeśli chcesz być liderem, który świadomie przewodzi ludźmi, zastanów się, zrób sobie assessment pod kątem tych 10 oczekiwań pracowników. I to, do czego ja zawsze namawiam, weź sobie te 10 oczekiwań, oceń siebie w skali od 1 do 5 w każdej z tych i następnie poproś twoich ludzi, żeby cię ocenili. Sprawdź, gdzie cię oceniają podobnie, gdzie tak samo, a gdzie w ogóle inaczej i zastanów się, jakie z tych aspektów możesz poprawić. Jeśli nie chcesz tego robić sam, to na naszym MBA-u, który rusza 20 listopada, to ćwiczenie będziesz robił naszym trenerem, moderatorem. Jest to jedno z zadań transformacji przywództwa. Słuchajcie, kończąc ten wywód, świadomy lider to jest lider, który rozumie oczekiwania pracowników, jest w stanie ocenić siebie pod kątem tych oczekiwań. Mogą oczekiwania twojego zespołu oczywiście się różnić. Prawdopodobieństwo tego jest 3% przy tej próbie, którą my mamy, więc niewielkie, bo ta próba jest 3096, potężna, więc istnieje szansa ogromna, że te oczekiwania, które ja mówię, to ludzie mają w stosunku do ciebie jako szefa. Jeśli masz wątpliwości, no to możesz ich zapytać, dać im czystą kartkę, żeby oni powiedzieli, jakie 10 oczekiwań mają względem ciebie. Ja wam życzę wszystkiego najlepszego, refleksji pod kątem tego, jakimi jesteśmy dzisiaj liderami i braku kompleksów, jeśli nie macie wiedzy, umiejętności. W lustro trzeba spojrzeć, czy moja postawa jako lidera jest odpowiednia do tej firmy. Tradycyjnie życzę wam tego, żeby nie przejmować się za bardzo, bo to jest tylko praca tych z was, którzy chcą się rozwijać i chcą zainwestować w swój rozwój. Zapraszam na MBA-a na stronie powerfulleadership.pl. Znajdziecie szczegóły. Już lada chwila program rozpoczynamy, jest ostatni dzwonek. Do tego przypominam, że w tej edycji MBA kosztuje 15 tysięcy złotych. Możliwe są raty, ale nie dajemy żadnych rabatów od tej kwoty. W przyszłej edycji, która rusza w kwietniu, ten MBA będzie kosztował 25 tysięcy. Wszystkiego dobrego, moi drodzy. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.